Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam. Jutro mamy 113. rocznicę urodzin błogosławionego Jana Pawła II. Jemu poświęcona będzie ta audycja. Ten papież to dar od Boga, powiedział noblista i krytyk budowanego na antywartościach komunizmu z jego mentalnością, represyjnością i despotyzmem Aleksander Sołżenicyn. Pisał on, iż dokonał papież przemian w świecie, dzięki którym historia pozwoliła przemówić wartościom i wieczności. Papież Jan Paweł II w przeciągu trwającego 26 lat i 6 miesięcy pontyfikatu tworzył tytaniczną pracą, trudną do całościowego ogarnięcia, dogłębną wizję teologii, porządku społecznego, ekonomicznego, moralnego, kulturowego i ekologicznego, która powinna inspirować, ukierunkowywać i regulować ludzkie działania w warunkach politycznej, religijnej i ekonomicznej wolności, traktowanej jako zasada organizacji społeczeństw i państw. Humanizm i nowoczesność tej wizji papieża zawiera się w stwierdzeniu, że głównym bogactwem człowieka jest wraz z ziemią sam człowiek. To właśnie jego inteligencja pozwala odkryć możliwości produkcyjne ziemi i różnorakie sposoby zaspokojenia ludzkich potrzeb. Wykorzystanie ludzkich zdolności i talentów, nazywanych w ekonomii ludzkim kapitałem, w celu osiągnięcia dobrobytu poprzez właściwe zagospodarowanie bogactw naturalnych, zależy od inicjatywy, przedsiębiorczości, ducha innowacji, zdolności organizacyjnych i twórczości dobrze wykształconych ludzi. Szkoła i edukacja ma pomagać w poszukiwaniu prawdy i ma za zadanie wydobywać człowieka z niewoli niewiedzy. Mówił do nas: przykładajcie się do nauki z wielkim zapałem. Wiedza bowiem otwiera horyzonty i sprzyja duchowemu rozwojowi człowieka. Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć. Formacja ludzi wolnych i odpowiedzialnych domaga się uwzględnienia tajemnicy zawartej w każdym człowieku, która domaga się Boga i pozwala odkryć Jego obecność w świecie. Odkrycie to utrudnia rozdział pomiędzy trzema dziedzinami współczesnej kultury, mianowicie nauką, sztuką i religią, stanowiące źródło kryzysu ekologicznego, cywilizacji śmierci i wielkiej eksterminacji spustoszeń biosfery dokonanych w ostatnich trzech stuleciach. Pozytywistyczne mity, redukując poznanie tylko do naukowego, negując odrębne jego drogi poprzez Boże objawienie i wtajemniczenie, to jest poznanie w miłości i prawdzie, które ma związek w terminologii biblijnej z miłością i jest tworzone nie w oparciu o kwantyfikację, ale na zawierzeniu oraz nadziei i przyczynia się do zrozumienia Bożej tajemnicy rzeczy i objawia nam Boga, a tym samym służy do prowadzenia każdego bytu i samego siebie do pełni. W ekologicznym nauczaniu Jan Paweł II jest kontynuatorem, twierdził bowiem Jakub Bosłę, że każdy papież jest kontynuacją świętego Piotra, jest kontynuatorem swojego poprzednika sprzed ponad 1550 lat, Leona I Wielkiego, od 440 roku papieża. Geniusz jego myśli znalazł swój wyraz we wspaniałym manifestie chrześcijańskiego humanizmu, w którym głosił on, cytuję: ocknij się, człowiecze, i poznaj godność swojej natury. Pomnij, żeś stworzony na obraz Boży. widzialnymi stworzeniami posługuj się tak, jak należy, jak posługujesz się ziemią i morzem, niebem, powietrzem i rzekami. Za wszystko, co w nich piękne i podziwu godne, chwal i wysławiaj Stwórcę. Posługujcie się jednak wszystkimi stworzeniami i całym pięknem tego świata tak, jak tego rozum i umiarkowanie wymaga. Wzorem takiego posługiwania w kontekście nowotestamentowym jest Chrystus, wzór panowania, który przeszedł przez ziemię, dobrze czyniąc, trzciny nadłamanej nie dołamał i nie zagasił knotka o nikłym płomieniu. Także wzorem postawy poszanowania i troski o przyrodę. Co więcej, najpiękniejszym dowodem słuszności chrześcijańskiego podejścia do dzieła jego ochrony, ożywianej biblijną relacją o stworzeniu i odkupieniu, jest ogłoszony w 1979 roku przez Jana Pawła II niebieskim patronem ekologów, święty Franciszek z Asyżu. W warunkach zmieniającej się społecznej, gospodarczej i kulturowej rzeczywistości, papież, realizując zasadę ciągłości i mądrości społecznej nauki Kościoła, od czasu Rerum Novarum Leona XIII z 1891 roku, która była jego ideą przewodnią, z wielką siłą przekonywania, mówił o problemach świata i ludzkości, głosząc religijne i moralne orędzie, broniąc godności człowieka i jego praw, dokonuje też krytyki zjawisk społecznych i kulturowych, ściśle ze sobą powiązanych, jak konsumizm i degradacja przyrodniczego środowiska, charakterystyczne cechy sytuacji wywołanej przez dyktaturę zysku, produkcji i konsumpcji. Papież podkreślał, że wiedza, technika i umiejętności, a nie zasoby naturalne, są źródłem dobrobytu. Akceptując prywatną własność, wolny rynek, a także zysk, jeśli nie jest on jedynym regulatorem funkcjonowania przedsiębiorstw, podejmował wielokrotnie problemy praw człowieka, wolności religijnej, roli państwa jako obrońcy dóbr wspólnych, a także ekologii. Wątki ekologiczne w papieskim nauczaniu są rozwijane w perspektywie chrześcijańskiej antropologii i etyki, implicite sensu ludzkiego życia, relacji między człowiekiem i naturą, jego symbiozy z nią, ograniczoności zasobów naturalnych, a także skutków degradacji środowiska, jego zatrucia oraz konsekwencji dla zdrowia i życia ludzi. W tej perspektywie relacje człowiek-środowisko Jan Paweł II ujmuje na płaszczyźnie ontycznej, moralnej i biologicznej. Integralność tej wizji świata polega na inkluzji w niej Boga, człowieka i natury. Afirmacja istnienia Boga nadaje wszystkim bytom zasadę jedności, myśli podstawę, istnieniu rację bytu, a światu sens. W świetle chrześcijańskiej antropologii wszystko pochodzi od Boga, który połączył wszystko w jedność i stąd bierze się naturalna, wzajemna zależność wszystkich składników przyrody, tego wielkiego łańcucha bytów. Świecka zaś edukacja zawodzi nie dlatego, że nie uczy wielu rzeczy, ale brak jej spójności i ponieważ nie ma ona rdzenia moralnego, społecznego ani intelektualnego, pisze Neil Postman w książce Technopol – Triumf techniki nad kulturą. Spójność tę może zapewnić tylko poczucie celu i ostatecznego sensu, to znaczy religijnego. Papież Jan Paweł II nauczał bowiem, że największe zagrożenie pochodzi z tego nurtu immanentyzmu, który wyklucza istnienie Boga. A zatem w warunkach kryzysowego doświadczenia należy podejmować starania w celu zapewnienia jedności widzenia i wyjaśniania świata. Teologia natury prowadzi do interpretacji świata i człowieka, która odwołuje się do Boga jako ostatecznej zasady wyjaśniającej. Tymczasem cywilizacja współczesna utraciła zdolność widzenia całości wskutek zapoznania ważnych pytań i idei, zaś ludzie tracą w niej zmysł prawdy, sumienie i poczucie tożsamości. Osią każdej kultury jest postawa człowieka wobec największej tajemnicy, tajemnicy Boga. Kultury poszczególnych narodów są w istocie rzeczy różnymi odpowiedziami na pytanie o sens osobistej egzystencji. Gdy to pytanie zostanie uchylone, kultura i życie moralne narodów ulegają rozkładowi, pisał w Centesimus Annus w punkcie 24. Papież Jan Paweł II i patriarcha Konstantynopola Bartłomiej we wspólnej deklaracji o obowiązku szanowania świata stworzonego piszą: świadomość istnienia więzi między Bogiem a ludzkością nadaje pełniejszy sens znaczenia więzi pomiędzy ludźmi a środowiskiem naturalnym, które jako dzieło Boga zostało nam powierzone, byśmy go strzegli z mądrością i miłością. Poszanowanie stworzenia wynika z szacunku dla ludzkiego życia i ludzkiej godności. Uznanie, że świat jest stworzony przez Boga, pozwala nam rozpoznać obiektywny porządek moralny, w którego ramach daje się sformułować kodeks etyki dotyczącej środowiska naturalnego. W tej perspektywie chrześcijanie i wszyscy wierzący powinni odegrać szczególną rolę w przekazywaniu wartości moralnych i wychowywaniu w świadomości ekologicznej, która nie jest niczym innym jak odpowiedzialnością wobec samego siebie, wobec innych i wobec stworzenia. Potrzeba, abyśmy zdobyli się na akt skruchy i ponownie spróbowali spojrzeć na nas samych, na siebie nawzajem i na otaczający nas świat z perspektywy Bożego planu stworzenia. Problem, przed jakim stoimy, nie jest wyłącznie natury gospodarczej i technicznej, ale moralnej i duchowej. Jego rozwiązanie na poziomie gospodarczym i technicznym będzie możliwe tylko wtedy, gdy doświadczymy, i to w sposób najbardziej radykalny, wewnętrznej przemiany serca, która z kolei może doprowadzić do zmiany stylu życia i niewłaściwych wzorców konsumpcji i produkcji. Prawdziwe nawrócenie w Chrystusie pozwoli nam zmienić nasz sposób myślenia i postępowania. Potrzeba nowego podejścia i nowej kultury, opartych na przekonaniu o centralnym miejscu osoby ludzkiej w dziele stworzenia oraz na postępowaniu zgodnym z etyką środowiskową wywodzącą się z trojakiej więzi. Więzi z Bogiem samym sobą i ze stworzeniem. Taka etyka sprzyja wzajemnej zależności i kładzie nacisk na zasady powszechnej solidarności, sprawiedliwości społecznej i odpowiedzialności, dzięki czemu możliwe staje się krzewienie prawdziwej kultury życia. Cytuję za Osservatore Romano. Papież 3 miesiące później, 25 sierpnia 2002 roku, nawiązując do światowego szczytu w sprawie zrównoważonego rozwoju w Johannesburgu, mówił o pilnej potrzebie realizacji ekologicznego powołania, które ma się wyrazić w trosce o rzeczy stworzone, o całościowy rozwój człowieka, adresata przesłania miłości, która wzywa go do odpowiedzialności i solidarnego wysiłku na rzecz wspólnego dobra. Studiując encykliki, listy, homilie, przemówienie Jana Pawła II widzimy, że adresował on do świata spójną poznawczo i moralnie wizję współczesnych zagrożeń, źródeł kryzysu środowiska i dramatu relacji człowieka z jego habitatem, a także wskazywał drogi ich naprawy. Główne tezy papieża odnoszące się do kryzysu ludzkiego środowiska o światowym zasięgu dotyczyły nieracjonalnego eksploatowania zasobów ziemi i wzrastające negatywne zjawiska fizyczne, biologiczne i chemiczne, negatywny styl życia jak konsumizm, hedonizm i brak kontroli potrzeb, brak szacunku dla życia i pogarszanie się jego jakości, bezkrytyczne stosowanie w praktyce osiągnięć naukowych i technologii, czy też manipulowanie środowiskiem w celach wrogich człowiekowi, jak broń biologiczna czy manipulacje genetyczne. Kościół włączył problematykę ochrony środowiska do swojego społecznego nauczania w duchu obrony wartości, porządku naturalnego i dobra wspólnego, także na tym odcinku starając się o sprawy ludzkie. Konkretnym wyrazem troski Stolicy Apostolskiej o zachowanie naturalnego habitatu wszystkiego, co żyje i co stanowi o równowadze Ziemi, był raport opracowany na zamówienie Papieskiej Komisji Sprawiedliwość i Pokój przez Barbarę Ward i wydany w Watykanie. Syntezę poglądu Kościoła rzymskokatolickiego w sprawie środowiska przedstawia Jan Paweł II w encyklice Centesimus Annus w rozdziale 37 oraz w orędziu na 23 Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1990 roku zatytułowany Pokój z Bogiem Stwórcą, pokój z całym stworzeniem. Czytamy w niej. Obok problemu konsumizmu budzi niepokój ściśle z nią związana kwestia ekologiczna. Człowiek, opanowany pragnieniem posiadania i używania bardziej aniżeli bycia i wzrastania, zużywa w nadmiarze i w sposób nieuporządkowany zasoby ziemi, narażając przez to także własne życie. U korzeni bezmyślnego niszczenia środowiska naturalnego tkwi błąd antropologiczny, niestety rozpowszechniony w naszych czasach. Człowiek, który odkrywa swą zdolność przekształcania i w pewnym sensie stwarzania świata własną pracą, zapomina, że zawsze dzieje się to w oparciu o pierwszy dar, otrzymany od Boga na początku, w postaci rzeczy przezeń stworzonych. Człowiek mniema, że samowolnie może rozporządzać ziemią, podporządkowując ją bezwzględnie własnej woli, tak jakby nie miała ona własnego kształtu i wcześniejszego, wyznaczonego jej przez Boga przeznaczenia, któremu nie może się sprzeniewierzać. Zamiast pełnić rolę współpracownika Boga w dziele stworzenia, człowiek zajmuje jego miejsce i w końcu powoduje bunt natury, raczej przez niego tyranizowanej niż rządzonej. Widać w tym przede wszystkim ubóstwo, czy raczej miernotę sposobu patrzenia człowieka, kierowanego rządzą posiadania rzeczy bardziej niż chęcią odnoszenia ich do prawdy, nie posiadającego owej postawy bezinteresownej, szlachetnej, wrażliwej na wartości estetyczne, które się rodzą z zachwytu dla istnienia i dla piękna oraz pozwala odczytywać w rzeczach widzialnych przesłanie niewidzialnego Boga, który je stworzył. Współczesna ludzkość powinna być świadoma swych obowiązków i zadań, jakie w tej dziedzinie spoczywają na niej wobec przyszłych pokoleń.
Thank you.
Błogosławiony Jan Paweł II na Sycylii w maju 1993 roku mówił, że w ostatnich latach zagrożenia o charakterze planetarnym osiągnęły poziom skrajnie niebezpieczny, co każe się obawiać zagłady ekologicznej, będącej skutkiem lekkomyślnego niszczenia najważniejszych zasobów środowiska naturalnego i coraz liczniejszych i bardziej podstępnych ataków na życie ludzkie. Na niebie ludzkości znów gromadzą się ciemne chmury. Zaś w San Stefano di Cadore w lipcu 1993 roku powiedział: znamienne, że w naszych czasach, w obliczu tego, co nazwane zostało zagładą środowiskową, wyrósł wielki ruch kulturalny zmierzający do obrony i odkrycia na nowo środowiska naturalnego. Na tę konieczność trzeba uwrażliwić przede wszystkim młodych. Pełne szacunku, korzystanie z przyrody należy uważać za istotny element ich procesu wychowawczego. W czasie podróży do Polski, w Światowy Dzień Ochrony Środowiska w Białymstoku, Jan Paweł II uwypuklił niepowtarzalność krajobrazów, ich genius locji. Cytuję: mówię to tu, na białostockiej ziemi, która należy do jednej z najpiękniejszych w Polsce, ze wspaniałą Puszczą Białowieską, ale zwracam się do wszystkich ludzi w całej ojczyźnie, gdyż degradacja środowiska naturalnego jest coraz większa, a zagrożenie to w Polsce zdaje się być szczególnie alarmujące. Przyroda cierpi z powodu człowieka. Dar panowania nad przyrodą powinniśmy wykorzystać w poczuciu odpowiedzialności, świadomości, że jest to wspólne dobro ludzkości. Woda, powietrze, ziemia, lasy i zwierzęta, rośliny zostały stworzone przez Boga i zasługują na szacunek ze strony człowieka. A w Zamościu 12 czerwca 1992 roku apelował: piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli miłujecie ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Zwracam się w szczególny sposób do tych, którym powierzona została odpowiedzialność za kraj i za jego rozwój, aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed ekologicznym zniszczeniem. Niech kształtują nade wszystko postawy poszanowania dobra wspólnego, praw natury i życia. Niech ich wspierają organizacje, które stawiają sobie za cel obronę dóbr naturalnych. A jaka jest rzeczywistość? Niestety, przyzwyczajamy się do nieporządku, do brudu, do śmieci. Przestajemy dostrzegać wszechobecny bałagan, odpady i idziemy pomiędzy odpadami na trawnikach, żywopłotach, chodnikach, ulicach, drogach śródpolnych, zaśmieconych lasach, brzegach rzek, jezior, plażach bałtyckich i górach. Wiele odpadów zamiast na wyspiska, a lepiej do recyklingu, trafia do lasów, rzek, rowów, wyrzucane są byle gdzie. Są też i dobre przykłady w świecie. Azjatycka perła. W Singapurze obserwujemy nieprawdopodobny porządek. Chodniki lśnią czystością nawet na podrzędnych uliczkach. W Singapurze nadal obowiązuje surowe prawo. Za wyrzucenie niedopałka na chodnik kara wynosi $1000 albo 2 tygodnie aresztu. Wyplucie gumy na chodnik czy na peronie metra kara wynosi $500. Za posiadanie narkotyków czeka sąd i najwyższa kara. W Australii, w stanie Wiktoria, wprowadzono mandaty za śmiecenie w miejscach publicznych. Niedopałek rzucony na ulicy kosztuje $100. Kto nie zapłaci od razu, później płaci 1000. Mandat za wyrzucenie puszki z jadącego samochodu wynosi $100. Płacony zaś w sądzie wynosi $4000. Włożenie materiałów reklamowych za wycieraczkę kosztuje firmę lub dystrybutora ulotek $500. Powinniśmy z tych krajów brać dobry przykład. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.